Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru Wega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy.
Polska historia, polska tradycja, polskie losy. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie, utrwalają naszą tożsamość i odróżniają nas od innych narodów. Czy można zastąpić polskie wiekowe doświadczenie jednym europejskim opowiadaniem? Bardzo wątpliwe. Posłuchajmy polskich opowieści o pierwszych powojennych latach.
Mógłbym zacząć od tego, że cię kocham. I wcale nie byłby to banał. Ale to przecież wiesz. Więc zobacz, kochana, jak to się potoczyło. Udało się przetrwać całą wojnę. Wydawało się, że się udało. Ale może myśmy niczego nie wiedzieli? Kto wróg, a kto sojusznik? I który wróg gorszy? Który będzie zabijał, a który także hańbił? Będę pisał. Każdego dnia. To nic, że nie mam papieru, ani pióra, ani ołówka. Będę pisał w głowie. A potem odtworzę ci te listy. Policjant musi mieć dobrą pamięć. Cóż byłby bez niej wart? A ja przecież byłem nie tylko policjantem, także szachistą. Więc odtworzę ci każdą minutę, dzień, miesiąc, a może rok. Każde słowo, każdy przecinek i wykrzyknik. Jeśli dobry Pan Bóg pozwoli. Jeśli pozwoli. W każdym liście na górze powinna być data i miejscowość. Więc zacznijmy tak. 3 stycznia 1945 roku, środa, Węgrów. Kochana moja, źle spałem, męczyły mnie jakieś majaki. Tyle, że nie miałem żadnych podejrzeń. Nic nie wskazywało, aby ten dzień miał się różnić czymkolwiek od tych wcześniejszych. Choć z drugiej strony, jak konspirujesz, musisz wiedzieć, że przyjdą i być na to przygotowanym. Przed 6 zapukała do mnie pani Maria. Uchyliła drzwi, zanim usłyszała odpowiedź. Zwykle zamykałem drzwi na klucz, ale widocznie zapomniałem. Odruchowo wsunąłem rękę pod poduszkę. Była blada. Nie poduszka, pani Maria. Blada to zresztą mało powiedziane. Musiała być biała jak kreda, skoro dostrzegłem to w słabym świetle z korytarza. Sowieci, powiedziała i skierowała palec w kierunku szyby.
Wacław Cholewiński napisał książkę, którą zatytułował Honor mi nie pozwala. Jej bohaterem jest Stanisław Ostwind-Zuzga, major Narodowych Sił Zbrojnych. Torturami próbowano go zmusić do współpracy z Sowietami. Ostwind nie dał się złamać. Ostwind to Żyd, legionista, postać, która wydaje się fikcyjna, ale tak nie jest. Ostwind żył i działał.
I teraz pytanie do pana Wacława Cholewińskiego. Skąd zainteresowanie właśnie tym człowiekiem?
Skąd pomysł na tę postać? No przede wszystkim dlatego, że to jest postać, która łamie pewne schematy przez cały PRL, ale mam wrażenie, że też przez prawie całą trzecią RP wmawiano nam, że polscy narodowcy to byli przede wszystkim antysemici. Stanisław Ostwind to jest najwyższy rangą dowódca w polskim podziemiu pochodzenia żydowskiego, który służył w Narodowych Siłach Zbrojnych. Był majorem Narodowych Sił Zbrojnych, komendantem powiatu węgrowskiego. Ale to jest postać nie tylko z tego względu ciekawa. Zamordowano go w lutym 1945 roku. Miał 46 lat, czyli był rocznikiem 1899. I mając lat 16, on wybrał polskość. W roku 1915 on wstąpił do polskich legionów. Musiał się do nich przedzierać.
Był odznaczany z tego, co pan
Był odznaczany
napisał.
Już w drugiej Rzeczpospolitej, dlatego że w II Rzeczpospolitej on był policjantem. Pracował w Komendzie Głównej, a później w Komendzie Stołecznej miasta Warszawy. Zrobił szkołę oficerską. I to jest taki nietypowy chyba przykład kariery, drogi życiowej człowieka pochodzenia żydowskiego, ale też, żeby nie było wątpliwości, on nie był jedyną osobą pochodzenia żydowskiego w Narodowych Siłach Zbrojnych. Było około 150 osób, więc to niemała grupa.
Ta pana książka to nie jest oczywiście dokument, ale dokumentem się posiłkuje.
Ponieważ to jest moja czwarta książka o ludziach podziemia narodowego, ja zawsze w posłowiach podkreślam, że to nie są biografie. To jest moje wyobrażenie o życiu tych ludzi. Tam, gdzie mogę zrekonstruować szczegółowo na podstawie dokumentów, tam to robię. Ale tę pozostałą przestrzeń wypełniam jednak moją wyobraźnią. Więc to jest proza i tak trzeba to traktować. Ale w przypadku Ostwinda mamy to szczęście, że zachował się najważniejszy dokument dotyczący tego, co się z nim stało. To znaczy zachowały się akta procesowe. Wiemy dokładnie, kiedy go aresztowano. Znamy dokumenty przeszukań. Znamy dokumenty z przesłuchań. Wiemy wreszcie, jak się odbył proces. Wiemy nawet, kto go zastrzelił. Ja przytaczam z imienia i nazwiska również tych oprawców. Ale to jest dokument wstrząsający jednak o tyle, że skazuje się człowieka na karę śmierci w procesie, który trwa dokładnie 15 minut. 15 minut.
Tak działały sądy doraźne.
No tak działały przede wszystkim sądy, które miały zniszczyć wroga tych, którzy wchodzili i no co tu dużo kryć, okupowali Polskę po raz kolejny.
Rozpoczynamy rozprawę przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Warszawie. Sądzić będzie skład tu obecny. Przewodniczący, porucznik Władysław Garnowski. Sędziowie, podporucznik Władysław Sobiech oraz podporucznik Eugeniusz Krzewski. W obecności protokolanta, podporucznika Stefana Wolskiego. Rozprawa odbędzie się bez obecności oskarżyciela i obrońcy. Wpiszcie, poruczniku. Spojrzał na zegarek. Godzinę rozpoczęcia rozprawy. 11:45. Więc ten chłopak miał rację. Nie potrzebują oskarżyciela ani obrońcy. Wszystko ustalone. Po raz pierwszy od czasu aresztowania wiem, która jest godzina. Piszcie, dyktował powoli jednostajnym głosem Garnowski.
Przewodniczący ogłasza rozpoczęcie rozprawy sądowej i oznajmia, że rozpatrywana będzie sprawa oskarżonego Ostwina. Zobacz, kochana, skażą mnie jako Ostwina. W nosie mają takie szczegóły. Wel Zuzgi Stanisława, syna Władysława, oskarżonego o przestępstwo z artykułu 1 dekretu o ochronie państwa z 39-44. Sekretarz zameldował, że oskarżony stawił się na rozprawę pod eskortą. Protokolant maczał pióro w kałamarzu, strząsał delikatnie nadmiar tuszu na bibułę. Zapisywał moje dane. Stałem tak blisko, że widziałem każde słowo, które umieszczał w protokole. Oskarżony oświadcza, że treść aktu oskarżenia została mu podana do wiadomości dnia 2 lutego 45. Przewodniczący ogłasza skład sądu i zgodnie z artykułem 172 KPK poucza oskarżonego o przysługujących mu prawach, a w myśl artykułu 173 KPK zapytuje, czy oskarżony ma wnioski w przedmiocie powołania nowych dowodów. Oskarżony wniosków ani zarzutów nie ma. O nic mnie nie pytano. Mieli przygotowany formularz i tylko dopisywali potrzebne rzeczy.
Z Wacławem Cholewińskim rozmawiam o bohaterze jego książki Honor mi nie pozwala, majorze Narodowych Sił Zbrojnych Stanisławie Ostwindzie. Ten okres po wojnie jest szalenie bolesny dla nas wszystkich, bo ci najlepsi ginęli. Potem kilkadziesiąt lat o nich nie było można mówić, albo nie było można mówić prawdy. I teraz no, jest próba oddania im chociaż sprawiedliwości.
No tak, tylko wie pani, to jest próba, która przy najlepszej nawet woli, ona jest spóźniona o kilkadziesiąt lat. Po pierwsze, większość z tych ludzi nie żyje. Po wtóre, większość dokumentów ich dotyczących została zniszczona. Po trzecie, pamięć się zaciera. Jest coraz mniej świadków tych wydarzeń. I oczywiście jest tak, że mamy tytaniczną robotę historyków, głównie z IPN-u, którzy starają się rekonstruować pewne zdarzenia, budować pamięć o pewnych postaciach, ale oczywiście mamy cały szereg absolutnych bohaterów, o których już nikt nie wspomni, bo po prostu ich w przestrzeni publicznej już dawno nie ma. Ale ja powiem o jeszcze jednym. Mianowicie, ja nie przeceniam oczywiście roli literatury w przywracaniu pamięci, ale od lat mam poczucie jakiejś, może nie niechęci nawet, ale bezradności środowiska literackiego. Ja moich kolegów w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, najważniejszej organizacji polskich pisarzy, od lat próbuję namawiać do tego, żeby sięgali po te życiorysy, żeby pisali o tych ludziach. Jakoś to takie rzucanie grochem o ścianę. I nie ma co ukrywać, że ja z tymi swoimi czterema książkami o żołnierzach wyklętych jestem wśród polskich pisarzy osobą, która najwięcej napisała na ten temat. To jest dla mnie zadziwiające. Niby mamy 26 lat, w których już wolno, już można. A tak naprawdę świadectwa literackie można policzyć na palcach dwóch rąk.
Ale znalazł pan bardzo ciekawą formę dla tej książki, dla tej powieści. Bo to jest jednak powieść, prawda?
Tak, to jest powieść.
To jest taka powieść epistolograficzna, bo ten skazany, Stanisław Ostwind, on układa listy do żony. W głowie, bo przecież nie mógł pisać ich. Ta forma jeszcze pomaga czytelnikowi pokonać to przerażenie, które ogarnia człowieka, jak sobie wyobraża tortury, które przechodzili ludzie zamknięci w takich celach. W 1935, 1936.
Ponieważ ja sam siedziałem w więzieniu, więc ja wiem, o czym ludzie w więzieniu mogą myśleć. I oczywiście jest tak, że myśli się o tym, że nie wolno zdradzić swoich kolegów podwładnych, że trzeba ich jakoś obronić. Myśli się o tym z całą pewnością. W przypadku Ostwinda tak musiało być, jak uchronić swoje życie, jednocześnie nie zatracając się kompletnie, no ale niewątpliwie też myśli się o najbliższych. To jest oczywiście...
Do żony,
to są
prawda?
Listy
pełne
do
miłości.
Żony, no i w jakiejś mierze też do małej córki.
Kochana, wciąż wierzę, że się z tego wykaraskam, że będziemy razem, że będę widział, jak Kruszyna staje się panną, kobietą. Pewnie będzie podobna do ciebie. Niechby tak było. Raz, że będzie wtedy piękną dziewczyną, a powtórę, po co jej kłopoty? Niech tak zostanie. Niech wierzy, że nie żadni Żydzi, ale Szwedzi byli jej przodkami. Dla jej dobra nie należy tego zmieniać.
Na moim wieczorze parę dni temu była jego wnuczka, prawnuczka i przywieziono nawet takiego oseska, praprawnuczkę. I te kobiety wszystkie są tą historią wstrząśnięte. To jest tak, że nawet ta rodzina nie wiedziała za dużo na ten temat. Jego córka przez kilkadziesiąt lat nie wiedziała w ogóle, że jest pochodzenia żydowskiego. Temu małemu dziecku wmawiano, że jest pochodzenia szwedzkiego. No oczywiście to wynikało z warunków wojny. Bano się, że to dziecko może się gdzieś wygadać. Natomiast no, po wojnie wiadomo było, że to była córka no, wroga ludu zastrzelonego. Ale też warto zwrócić uwagę i o tym w mojej książce napisałem, na te wątki antysemityzmu Rosjan przesłuchujących. Dziwnego antysemityzmu, bo przesłuchiwali go oficerowie rosyjscy, którzy często byli sami Żydami. I takiego poczucia, że skoro jesteś Żydem, to nie jesteś Polakiem. A Ostwind absolutnie temu schematowi zaprzecza. Tak? Pochodzenia żydowskiego, ale jestem Polakiem. I w żaden sposób nie chciał się temu sprzeniewierzyć. My oczywiście nie wiemy, czy Ostwind mógł uratować swoje życie za cenę zdrady. Prawdopodobnie na krótką metę tak. Proponowano mu to, proponowano mu zachowanie stopnia wojskowego, wstąpienie do armii berlingowskiej, ale oczywiście to by się musiało wiązać z wydaniem wszystkich ludzi, z którymi współpracował. A co za tym idzie, skazaniem wielu z nich na śmierć. Mówię, nie wiemy, co by było dalej, bo często to się kończyło tragicznie, mimo złamania kogoś. Jednak po jakimś czasie wytaczano takiej osobie proces i często to się też kończyło tragicznie. Ale były też przykłady inne, że ratowano jednak życie, a Ostwind bardzo twardo tego odmówił. I z tego choćby powodu, oczywiście cała jego przeszłość też jest ważna, ale choćby z tego powodu on zasługuje na nasz no, niezwykły szacunek zupełnie.
Pasja, wierność, patriotyzm to cechy bohatera książki Wacława Cholewińskiego zatytułowanej Honor mi nie pozwala. Przypomnijmy jego nazwisko: Stanisław Ostwind Zuzga, major Narodowych Sił Zbrojnych. Ta opowieść powstała dzięki pracy historyków IPN-u. Mam nadzieję, że IPN uniknie ochoczej mani likwidowania wszystkich instytucji niewygodnych dla rządzących.
pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatnim.
Kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni? Od korowodu Marka Grechuty przechodzimy do kolejnej lektury. Od dzieciństwa otaczała mnie gromada ludzi o wyjątkowych zaletach charakteru i silnej indywidualności. Nasz dom był azylem dla różnych krewnych, babć i cioci. Znajdował w nim schronienie każdy potrzebujący, a nieraz skrzywdzony przez życie człowiek. Wspominała Alina Zwolska, lekarka, społecznik, człowiek wielkiego serca. Miłość i serdeczność, którą pani Alina wyniosła ze swojego warszawskiego domu, promieniowała od niej przez całe życie. Stosunek do świata utrwaliła też w swoich opowiadaniach. Oto jedno z nich czyta Michał Grudziński.
Alina Zwolska. Obrazki z PRL-u. Opowieść wigilijna Anno Domini 1950. Z wielką niecierpliwością oczekiwałam świąt Bożego Narodzenia. Pojadę wreszcie do matki, która pracuje w zakładzie wychowawczym w Szubinie, uczy w przyzakładowej szkole i nie zjawię się z pustymi rękami. Mam prezenty i to nie byle jakie. Jest zakupiony w Cepeli kupon materiału na ciepły płaszcz, 100% wełniany samodział. Są też śliczne filcowe botki i rękawiczki na futerku. Uszyje się porządny płaszcz i mama przestanie chodzić w wiatrem podszytej kurteczce z koca. Od powstania warszawskiego paradowałyśmy w takim właśnie stroju. Cieszyłam się, że udało mi się zarobić niezłe pieniądze. Ówczesny Wydział Zdrowia zatrudnił na kilka tygodni przed gwiazdką studentów, medyków czwartego roku jako siły pomocnicze do przeprowadzenia badań okresowych w fabrykach, w których nie było jeszcze wówczas lekarzy zakładowych. Pracowałam po 10-12 godzin dziennie. Mierzyłam, ważyłam, sprawdzałam stan uzębienia, zakładałam karty chorobowe. Zaprowadziłam też duże oszczędności. Przez 10 dni jadłam tylko chleb z marmoladą i makaron, aby odłożyć jak najwięcej pieniędzy. Udało się. Moje kochane matczysko będzie miało wreszcie prawdziwą, radosną gwiazdkę. Pierwszą taką po okresie kilkuletniej popowstaniowej tułaczki. Zasłużyła sobie matka na to. Po południu zjawiłam się w służbowym pokoju mamy. Okazało się, że pełni ona w tym dniu dyżur wychowawczy i wróci przed wieczorem. Schowałam więc przezornie prezenty pod łóżko i zajęłam się przygotowywaniem naszej skromnej wigilii. To nic, że nie ma białego adamaszkowego obrusa. Zastępuje go białe prześcieradło. Na środku stołu królują opłatek i gałązki jedliny, a obok stoi puszka z wędzoną rybą zamiast tradycyjnego karpia. Jest też kawałek drożdżowego placka. Na te wiktuały wydałam resztki mojej magnackiej fortuny, czyli zdobytego honorarium. Mama zjawiła się dość późno, zmęczona i zdenerwowana. Wyobraź sobie, że nie mogłam uspokoić chłopców. W czasie wigilijnej kolacji zrobili kocią muzykę. Protestowali przeciw temu, że podano im na wieczerze kaszankę ze smażonymi ziemniakami. Uznali to za celowe działanie i zmuszanie ich do pogwałcenia wigilijnego postu. Krzyczeli, że nie są poganami i walili łyżkami. Z trudem wytłumaczyłam im, że to dostawa ryb zawiodła i pani gosposia ratowała się tym, co miała w zapasie, że nie chodzi tu o względy ideologiczne. Oni są na te sprawy bardzo uczuleni. Wielu z nich to dzieci wojny, wielu straciło rodziny na Syberii, są zbuntowani i gniewni. Zjedli tylko smażone ziemniaki, po czym zaczęli śpiewać kolędy spontanicznie, sami z siebie. Ja tu czekam na ciebie i niepokoję się tym bardziej, że był tu jakiś pan i pytał o ciebie. Mówiłam łagodnie, chcąc polepszyć nastrój mamy i przejść do leżących pod łóżkiem prezentów. Pan? Spojrzała na mnie przerażona. Znowu oni. I to nawet w Wigilię. Czy zostawił jakieś wezwanie? Ależ mamo, nic z tego nie zrozumiałam. Były już 4 przesłuchania, ciągnęła, ale ty nic nie wiesz, jaką tu gehennę od kilku tygodni przechodzimy. Usiadła ciężko na krzesełku. Nic, tylko te pytania, w kółko i w kółko to samo. Czy coś zauważyłam w zachowaniu uczniów, czy któryś miał właściwości przywódcy i tak dalej? Bo tutaj przed 2 tygodniami wydarzyła się tragedia. Za ogrodzeniem z zakładu znaleziono nieżywego ucznia. Siedział oparty o płot, a w ręku trzymał rewolwer. Wyglądało to na samobójstwo. Natychmiast zawiadomiono milicję. Śledztwo wykluczyło samobójstwo. Podejrzewają mord. I to na tle politycznym. Uważają, że sprawcami są koledzy zamordowanego, który był młodzieżowym aktywistą. Zauważyłam, że chłopcy bardzo przeżyli śmierć kolegi. Gorliwie pomagali przy organizowaniu pogrzebu. Nie wiemy, czy zabity chłopiec wiedział może o czymś, czego ujawnienia bali się koledzy, czy też może o czymś doniósł władzom, a może odwrotnie, będąc wciągnięty w śledzenie kolegów, nie chciał czegoś ujawnić i zleceniodawcy z bezpieki sprzątnęli go. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy są pewni, że jest w tym tło polityczne. Oczywiście nie mówimy o tym w czasie przesłuchań. Tym bardziej, że przed 2 miesiącami w zakładzie poprawczym w pobliskiej Kcyni wykryto młodzieżową organizację podziemną do walki z komunizmem. Na jej czele stał tamtejszy katecheta, którego aresztowano wraz z 2 wychowankami. Siedzą czekając na proces. Podobno w śledztwie bito ich i maltretowano. Stąd też tak gorliwie węszą w sprawie naszego zabitego wychowanka. Orientują się dobrze, że nasi chłopcy są wrogo nastawieni do obecnej rzeczywistości. Widocznie dotarły do nich jakieś informacje o postawie chłopców. Ostatnio mama mówiła monotonnym, zmęczonym głosem i widać było, że jest mocno poruszona sprawą. Przesłuchiwali mnie przez 4 godziny. Nie wierzą, że o niczym nie wiem i że moim zdaniem motywem zbrodni mogła być na przykład zazdrość o dziewczynę. Oczywiście nie przekonałam ich. Podejrzewają, że wśród młodzieży istnieje tutaj konspiracja. A dziś znów ten osobnik, który mnie szukał. Bardzo to wszystko smutne. Bardzo smutne i przykre. Ależ mamo, przerwałam. To był miły, starszy pan z długą, siwą brodą. I zostawił dla ciebie wór prezentów. To był po prostu święty Mikołaj. zawołałam wesoło. Wyciągnęłam spod łóżka świąteczne dary. Jakaż to była radość. Przytulone do siebie rozmawiałyśmy do późnej nocy. Za półtora roku, marzyłam głośno, skończę studia. Może uda mi się uzyskać nakaz pracy do Poznania. Sprowadzę cię wówczas, wynajmiemy wspólnie pokój. Do dziś widzę uszczęśliwione oczy matki. Ach, cóż za czasy! Zażartowała, żeby tak porządnego świętego posądzić o to, że jest niecnym śledczym ubekiem. A ja dzisiaj myślę sobie przekornie, że może by jednak gwoli wszelkiej pewności zajrzeć do mikołajowej teczki.
Teczka Mikołaja. Typowy to dla Aliny Zwolskiej przejaw humoru. Opowiadanie czytał Michał Grudziński.
Jest jak jedna z tysięcy gwiazd, jeden dzień raz na rok. Płomyk ciepła w głębi dusz, co wszystkich trudnych chwil rozjaśnia.
Książka Obrazki z PRL-u została wydana w 1999 roku, w roku śmierci autorki. Alina Rykowska-Zwolska w czasie okupacji niemieckiej studiowała w Warszawie na tajnym uniwersytecie. Studiowała psychologię i filozofię. Po wojnie ukończyła w Poznaniu medycynę. Związała się z kolejową służbą zdrowia. Miała wiele pasji. Medycyna, przyroda, teatr, literatura. Była współzałożycielką Towarzystwa Miłośników Wielkopolskiego Parku Narodowego i przez lata pełniła funkcję jego wiceprezesa. Miała duże poczucie humoru, któremu dawała upust w rozlicznych fraszkach. Zdecydowanie lubiły ją dzieci i przyznały jej Order Uśmiechu. Pamiętam tę uroczystość w Puszczykowie, które obdarzyło ją tytułem Zasłużony dla miasta. Kiedyś poprosiłam Bolka Idziaka, nieżyjącego już niestety aktora, o przeczytanie fragmentu kręgu biblijnego Romana Brandstettera. Posłuchajcie Państwo, jak on to zrobił i jaka to jest literatura.
Roman Brandstetter. Krąg biblijny. Po 7 latach wojennej tulaczki stanąłem wczesnym rankiem roku 1947 na polskiej ziemi. Gdy ośnieżony pociąg wtoczył się na stację w Zebrzydowicach, a ja, chuchając na ścięte lodem szyby, starałem się dojrzeć zarys tak dobrze znanego mi budynku stacyjnego, drewnianej, rozsypującej się budy. Wydała mi się teraz złotymi wrotami, prowadzącymi w głąb utraconego i nagle odzyskanego czasu. Poczułem w sobie przypływ gorących i niecierpliwych uczuć, które są naszym udziałem, ilekroć witamy najdroższe i długo niewidziane osoby. Wybiegłem z wagonu. Ogarnęła mnie świeżość mroźnego poranka i przeraźliwa biel lasów uginających się pod ciężarem śnieżnej powały. Wszedłem do wnętrza dworca, zalatującego zapachem machorki, wyziewami wilgotnych płaszczy i kożuchów i pogrążonego w tym szczególnym nastroju, należącym zarówno do dziedziny wrażeń zmysłowych, jak i oderwanych, który emanują z siebie ludzi niewyspani, znużeni, przynaglani pośpiechem. Usiadłem za stołem i zamówiłem gorącą herbatę, chleb i kiełbasę. Herbata była nieco słomianego koloru i z pianką. Kiełbasa, taka jak ją opisuje Tuwim w Kwiatach Polskich. Kiełbasa w kabląg, żmija śpiąca, własny swój ogon całująca. A chleb był razowy, świeży, dobrze wypieczony, o ścisłym miąższu, nieco przypalonej skórce, pokrajany w grube pajdy, piramidalnie ułożone na talerzu. Sięgnąłem po jedno z nich i podniosłem do ust. I nagle oślepiła mnie świadomość, która sparaliżowała ruch mojej ręki. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat trzymałem w palcach ojczysty, polski chleb. I stało się, gdy spoczął z nimi przy stole, że wziąwszy chleb, odmówił nad nim błogosławieństwo, przełamał go i rozdawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Ewangelia świętego Łukasza. Przy stole nikt ze mną nie siedział. Nikt nie pobłogosławił chleba leżącego przede mną. Nikt go nie przełamał. Ale mimo to ręka, w której trzymałem chleb mojej ziemi, drżała. Są zwyczajne, proste zdarzenia, prawdopodobnie wyrastające swoimi korzeniami niewidzialnie z sakralnego podglebia, skoro utrwalają się w naszej pamięci w kształtach tak wzniosłych, że jesteśmy skłonni dostrzec w nich niejakie powinowactwo z biblijnym wzruszeniem.
Roman Brandstetter to z wyboru poznaniak, chociaż mieszkał też 10 lat w Zakopanem. Ale właśnie w Poznaniu napisał swoją wybitną powieść Jezus z Nazaretu. Była ona nominowana do Nagrody Nobla, ale pisarz zmarł i nagroda go ominęła. Może teraz w okresie świąt warto sięgnąć po książki Brandstettera. Życzę Państwu spokoju w Polsce i pokoju na świecie. Życzę czerpania garściami z polskiej, pięknej, katolickiej tradycji. Polecam korzystanie z przepisów kulinarnych naszych babci i chciałabym, abyśmy mogli cieszyć się tym, co zawsze było radością w świąt Bożego Narodzenia. Kłaniam się i serdecznie Państwa pozdrawiam. Barbara Miczko-Malcher.
Te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do Zosia w ogrodzie,
anielska czy ziemska, i ta siła zwierzęta stała czy ulotna.
Spojrzał Tadeusz, zgubił się i nie wie.
Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy,
protazy,
husy
albo sokół.
Nie masz zgody, mopanku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Koreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz robak dobrodziej.
Kłócą się i
Thank you.
posprzątać, oczyścić, dom przygotować, to cnoty przybędzie.
A sędzia na to zrobić powstanie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się
szablach, a oddech wstrzymany, rok niezapomniany, wolne soplicą.
Kłócą się
Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.